dosyć prymitywnie, dlatego przecież Rafael nie przewidywał, że będzie w ten sposób kombinowany, więc musiało to być zrobione dosyć, prawda, klejone kawałkami. Podczas gdy to, co wymyślił pan, byłoby daleko lepsze i daleko silniejsze i daleko lepiej
wskazujące. Tylko, że tu, wie pan, byłby jeden mechanizm, który, ja wiem, mnie by straszliwie utrudnił.
To by hamowało pan.
Mianowicie świadomość, że jestem obserwowany i że to nie jest taśma wideo. Bo jakby to była taśma wideo, ja nie miałbym oporów. Natomiast przy tej
35 taśmie, drugiej taśmie, pan by miał wyrzuty sumienia, że tutaj się marnują dolary za dolarami.
Ja bym sobie widział to. Leci, a ja mam pierwszy obraz. Ja chyba go wyrzucę. No ale tu cholera już się skręciło, tyle Eastmana. No szkoda by było tego. Natomiast na wideo to bym nie miał teraz, że to nie kosztuje drogo, drugi raz można skasować i jeszcze raz. I stąd zacząłem sobie myśleć, czy ja bym sobie dla własnego użytku nie kupił kamery, wideo, nie tak, że znaczy równocześnie mógłbym oglądać filmy, ale sobie po prostu zrobić kamerę, umontować i sobie w ogóle kręcić tak obrazy, każdy jak robię, i później widzieć, jak to było, czy zmarnowałem jakieś okazje, czy nie zmarnowałem, prawda?
Bardzo by to panu, na pewno by to panu i pomagało, i pozwalało samego siebie widzieć, i odnajdywać pomysły, i widzieć momenty załamania, i widzieć
to
momenty
mocne. Tak właśnie, jak zacząłem dlatego te prospekty analizować, bo to syn właściwie o wideo, ale ja zacząłem już od razu tak, myślę sobie, cholera, ja jestem z gatunku tych, on to jest z gatunku kamikaze, wie pan, to znaczy kolega ma do sprzedania wideo, to teraz tylko czy Dmochowski zechce kupić obraz. I już nic, jakie to wideo, czy dobre to jest wideo, czy w ogóle jest sens kupować wideo, czy stać go na to wideo, czy w ogóle później się nie zepsuje, czy jest gdzie serwis, to nic. A ja natomiast idę szeroko, to na przykład to musi być najlepszy typ z tych wszystkich, które tego. Później musi się dać, później musi mieć serwis, później musi mieć gwarancja. Zanim ja to wszystko opracuję, to wie pan, zazwyczaj minie rok, przecież do późna
serwisu. Nie, pan jest z typu ludzi, którzy są rozsądni, przewidujący i którzy budują rzeczy trwałe. Jak pański syn jest jeszcze bardzo młody i z typu ludzi, którzy raczej bawią się rzeczami, które potem niszczą i wyrzucają jak zabawki. Więc to jest cała różnica między człowiekiem doświadczonym, który w życiu już kilka razy w dupę kopniaka dostał i się nauczył, że trzeba trzy razy najpierw sprawdzić, zanim się coś podejmie, poważną decyzję, takim, który jeszcze tego kopniaka nie dostał i nie wie, że trzeba cholernie uważać, najpierw przygotować sobie dobrze teren i podejmować decyzje powoli i lepiej nawet czasem, chociaż bywają znowu i sytuacje, w których brak odwagi, brak decyzji szybkiej powoduje, że ucieka wielka okazja i więcej się
nie jest ciężko podjąć, nie jest zawsze ciężko podjąć decyzję o charakterze ostatecznym. To powoduje, że mam szereg utrudnień. Ja na przykład teraz powinienem był już dawno wywalić wszystkie taśmy magnetofonowe, magnetofon ze starymi nagraniami. Ja tego z tego nie będę korzystał. On to wszystko, co stoi z tych starych nagrań, ten stary magnetofon, który zajmuje w tej ciosnocie dodatkowe miejsce, służy to, żebym ja nie pożałował na przykład za pół roku, że wrzucimy jakieś nagrania, które jednak. Więc one muszą się tak odleżeć, żebym ja już na nie, jakby nie mógł patrzeć. Co roku do tych celów służy strych. Był potężny strych i każda rzecz, którą się z domu wyrzucało, to się niosło na strych, aż podzewiała. Aż tak podzewiała, że już w ogóle nikt nie wiedział, do czego to było. Wtedy się wyrzucało na śmietnik, zamiast od razu wyrzucić na śmietnik, nie mam w pierwszym podejściu. Tu nie ma tego zaplecza. Piwnica jest jak cela w Łubiance, wie pan. Metr na 80 centymetrów. No więc co tam można wynieść?
Proszę pana, ale ten pomysł, bo to jest ciekawe, warto byłoby, żeby pan to zrobił chyba, nie dla siebie samego i dla pańskiej twórczości. Ta możliwość obserwowania, jak powstaje obraz, dla pana samego obserwacji w perspektywie pewnego czasu jest chyba bardzo...
No myślę nad tym dość intensywnie. Właśnie myślę, że coś takiego byłoby sensowne. Tylko tak trzeba to zrobić, żeby później nie wymagało to... To rzeczywiście musiałoby być jakoś na stare zmontowane. Wie pan, tak, żeby po prostu człowiek to miał jakby... na wygnycia zębów, to znaczy co jakiś czas by przychodził, tylko naciskał guzik, później wie pan, automatycznie zapalałoby się światło odpowiednie, czas by się robił, później znowu bym malował, żeby nie było tego, że ja muszę przerywać sposób myślenia jakby, który mam przy obrazie i się muszę...
Nie, to są automatyzmy, które się nabywa, to nie byłoby chyba trudne, chyba żeby się okazało w trakcie, że to jakoś panu psychicznie przeszkadza, no to wtedy by pan oczywiście nie był w stanie.
No myślę o tym, że Dziwoski ustawi kamerę i że będzie ta taśma szumieć i że tu będą reflektory i że ja będę wiedział, że ja maluję.
Mówią doskonale panu, ale pamiętam, co pan mi mówił o tym filmie Andrzejewa, że jak tutaj pocił się pan, wiedząc, że tutaj kręci się i co chwila kosztuje to tam ileś set złotych czy tysięcy złotych, a panu nic mądrego do głowy nie przychodzi. I co tutaj robić? No, jak świetnie pan pisał o tym, że wstydzi się pan za aktora, który się boi, że się zaraz wyłoży i pan się boi, że on się wyłoży, że boi się pan wszystkiego, co nie jest playbacku, dlatego, bo co jest na żywo, to może nie wyjść i kosztuje i jest wstydliwe.
Wodziwowski sobie zamierza jakiś taki film, jak zrozumiałem z tego, co on wynotował, pokazałem mu negatywy wszystkich swoich obrazów, tak przez Patersona, czyli że przeglądał. No i notował, co jest na nich i z operatorem, który to także rzucał okiem, bo oni tak jakby chcieli coś podobnego filmować w rzeczywistości. Mm-hmm. Nie wiem, tylko... Więc nic nie mówiłem na ten temat, ale myślę sobie, u mnie nigdy to, co maluję, nie ma chyba w ogóle nic wspólnego. Znaczy, nie inspiruje się rzeczywistością chyba w najmniejszym stopniu. To znaczy, oczywiście, że ktoś może tam pocztówkowe ujęcie katedry, to nie w Notre Dame, tylko w Kolonii znaleźć. Mm-hmm. Tak się właśnie katedrę z Kolonii zawsze od tej strony fotografuje. Ja nawet pół dnia łóżkiem wisiała w dzieciństwie. Widok katedry z Kolonii z tego. No ale jest to celowe, powiedzmy, założenie. Zresztą gdy się maluje katedrę, zawsze od której strony ją trzeba namalować i będzie wyglądała jak coś, co już było. Natomiast reszta już jest jakby... Wreszcie jakby o co innego chodziło, nie chodzi o...
A ja czekam na spotkanie z Dziworskim i ciekaw jestem, czy on mi wreszcie zrobi scenariusz, bo on jest niezbędny na to, żeby mi zrobili ten kosztorys.
A to nie wiem, czy on robi scenariusz, bo tak on z tego...
On ma mi zrobić scenariusz, ja mu powiedziałem przez telefon. Powiedział, zrobię ci go w punktach, ale ma mi go zrobić, dlatego, bo wie pan, ja jednak chciałbym, żeby po pierwsze tutaj, żeby wytargować jakieś normalne warunki, nie dać 7000 dolarów za fragmencie. Muszę drugie tyle dołożyć tam, ale normalne warunki, a po drugie chciałbym jednak znaleźć jakąś forsę dodatkową na to film, żeby to było łatwiej zrobić. A na to każdy mówi, no to pokaż pan scenariusz najpierw. Więc ja chciałbym, żeby on mi jakiś scenariusz jednak przynajmniej przybliżony zrobił. Musi mi go zrobić. On już jest tu. On zdolny jest facet, ale niestety z nim nie jest tak łatwo rozmawiać, dlatego, bo z nim nigdy nie wiadomo, co mu... To nie jest właśnie facet, który przygotuje najpierw teren, który dokładnie przygotuje.
No wie pan, w twórczości to nie zawsze się tak da, powiedziałbym. On mówi, że on, tak z tego co mówił, już tak pan tu jeszcze był, że on normalnie dopiero jak ma materiał, to widzi, co z tego się daje skleić, prawda? I to jest...
No, dla tego biednego faceta, jak ja jestem, to znaczy dla producenta takiego filmu, to jest przekleństwo, bo nie wie w ogóle, o co chodzi, nie wie, ile go to będzie kosztowało.
Ale to wchodzi pan w to samo przekleństwo, w którym wchodzili, powiedzmy, bardziej nadziani od pana, powiedzmy, panowie w rodzaju Samuela Goldwayna, czy jakoś tam nazywał, i wszystkich innych.
No tak, ale niektórzy...
W którymś momencie, jak chyba Israel wyszedł, czy coś innego, to się pojawiła duża ilość reżyserów, która w ogóle nie wiedziała, co będzie kręcić. Bo właściwie w modę weszła improwizacja na planie. I nie ma ten cały ruch tak. Młodych reżyserów.
Tak, ale o ile jedni nieliczni z tego wybrnęli, dzisiaj pokazuje jako tych pionierów, kapitanów odważnych, to dziesiątki, jeśli nie setki, połamały sobie żebra, połamały sobie nogi, zniknęły ze sceny anonimowo, dlatego, bo zaangażowali się właśnie w sytuacje, z których tylko mogło wyniknąć bankructwo. Dlatego ja się z tym Dziwoskim straszliwie boję.
No to ale z Andrzejewem był ten sam problem. Oni tu przyszli również jakby bardzo sympatyczna, zresztą nie chciała, żeby wynikało stąd, że faceci byli niemili, bo byli sympatyczni i sympatycznie ich wspominam i operatora i jego, i Andrzejewa, operator był Wikłacz się nazywał. Ale oni byli całkowicie bez koncepcji, wie pan. W nadziei, że w trakcie jak się ruszy już, się skręci tam ze 40 rolek, to jakoś się rzecz rozwinie.
Że to
się jakoś coś z tego nagle, że w tym momencie buchnie, że się musi przełamać, że niemożliwe tak, że wiecznie było nic. I wie pan, to było tak, jakby się za to brał, no wie pan, taki Antonioni się z tego robił wczesny, albo 8,5 Felliniego, wie pan, tylko nie z tym rozmachem jak u Felliniego, tylko z tym brakiem koncepcji, co właściwie kręcić. Róbmy tak. Niech pan jest tu ustawimy kamerę, no i już tamtego, i tu przez to robimy, a później pan wyjedzie, tak? W międzyczasie się coś stało nagle, no Marsjanie wylądowali, dom się zaczął palić, bo aby...
Ja nie widziałem tego filmu Andrzeja, więc nie wiem,
oni wyrzucili całkowicie wszystek materiał, no bo oni na końcu, przecież on skręcił materiał chyba 10 razy więcej niż weszło do filmu, z wszystkim ogromna ilość mojego gadania skręcił, że tylko słowo nie weszło do filmu. Do filmu weszły obrazy, z których dwa chyba pan posiada, o ile ja pamiętam, to będzie ta
głowa z kapusty i ten jeździec.
Oprócz tego jeszcze te, które są u mnie, jak i z Muzeum Sanoku. 10 chyba obrazów ogólnie weszło do filmu, po których oni jeździli. Do czego był komentarz, była napisana specjalnie muzyka na jakiś tam zespół kameralny, czy skrzypca z fortepianem, czy coś takiego. I weszły zdjęcia moje, to znaczy mnie przedstawiające i moich rówieśników w okresie, gdy mieli lat 10 czy 8. I weszedł speech, który w jakiś sposób zafałszował całą sprawę, że to ja rzekomo, prawda, cieszyłem się na wybuchu wojny II światowej i tak dalej, no ale ponieważ później getto było w odległości tam 100 metrów od naszego domu, no to zrozumiałem i teraz jakby maluję tylko okropności wojenne. Znaczy to nie wyszło tak może chamsko, jak w tej chwili powiedziałem, ale coś takiego było. Po czym ja to byłem na kolaudacji w Ministerstwie Kultury i Sztuki byłem tego filmu i chyba jeden z kolaudatorów był obecny rzecznik rządowy, czyli Urban, który nawet wiem, że mi zadawał pytanie, czy ja się rzeczywiście cieszyłem na wybuch wojny światowej, był strasznie ucieszony, ja mu to potwierdziłem. Bo to tak rzeczywiście było, prawda, no coś miałem 10 lat wtedy, ale nie było tak dalej. Mówię, co pan o tym filmie sądzi? Ja mówię, no było to przemówienie prokuratora i dobrze skonstruowane, czuję się prawie przekonany, no coś więcej mogę powiedzieć.
To zobaczę ten film teraz. Jeszcze tylko ja się zupełnie nie znam na kręceniu filmu niestety. Natomiast pamiętam, jak oglądałem w telewizji francuskiej fragmenty skręcenia filmu. Ja tam grałem w jakichś filmach szkolnych, w szkole filmowej byłem nawet tam, ze mną kręcili jakieś tam filmy, te filmy nawet były później grane, ale ja byłem za mały, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek ocenę tego. Natomiast tak nigdy nie byłem na planie kręcenia filmu i nie znam się na tym, nie wiem jak się to robi naprawdę. I tylko jedyna rzecz, która mnie uderzyła, to jak widziałem w telewizji francuskiej kręcenie filmu Wajdy Człowiek z żelaza, myślę sobie, no to już pełna improwizacja, wyraźnie chcę złapać coś z tego, co się tutaj dzieje w tym Gdańsku, byle co kręcą, no to myślę sobie, oczywiście nie pójdę na ten film. I oczywiście nie wyszedłem na ten film przez 2 czy 3 lata, a potem przez przypadek zobaczyłem ten film. Pan widział ten film?
Bardzo widział.
Ja w ogóle strasznie kochałem. Dla mnie to wspaniały film, wzruszający, mocny. Myślę sobie, jak można było z czegoś tak niekoherentnego, jak te gesty Wajdy, wyraźnie nie wiedzącego, o co mu chodzi, i tych aktorów, którzy zupełnie nie rozumieli, co on do nich mówi. W momencie jakiegoś przeskakiwania, tutaj rzeczywiście te obrady w Gdańsku, tam tego, tutaj mówi skacz tego, a tutaj złap ten sztandar, jakieś poplątanie z pomieszaniem, patrzę, a na ekranie to daje tak silny efekt, koherentny, zwarty, mocny, łączący się z tym, co było przed chwilą i z tym, co będzie za chwilę. Czyli, że to nie jest dla takich ludzi czysta improwizacja.
No proszę pana, no wreszcie uczą się improwizować przez czas pewien, prawda? Jedni to robią lepiej, drudzy robią to gorzej, bo są między nimi lepsi i gorsi, prawda, improwizatorzy. Najgorsze tylko, że to osiągnięcia tych najlepszych stają się jakby alibi dla tych najgorszych, że w ten sposób właśnie jest to patent, jest to najlepsza metoda na robienie arcydzieł. Ja pierwszą, wie pan, ekipę filmową, jaką obejrzałem w moim życiu, była ekipą telewizji polskiej, która kręciła takie dzieło, które zapewne w archiwach telewizji jeszcze się znajduje, Rozmowa mistrza ze śmiercią. I
tak, tytuł, wie pan, w telewizji było.
Tak, tak. I to Kuduk kręcił. Inąd, mój Boże, u Kuduku rozmaici ludzie mówili, w sumie nie miałem z nim przykrych przejść, ale wtedy po raz pierwszy mogłem zauważyć, jak wygląda w działaniu Telewizja Polska, bo oni to kręcili chyba przez 5 dni, ostro pijąc w czasie tego. Kierownik produkcji na drugi dzień złamał rękę, bo spadł z piętrowego łóżka w hotelu po pijaniu. Dwóch elektryków potrzebowali, bo pracowali w nadgodzinach, bo do trzeciej były normalne godziny, a po trzeciej jeden z elektryków szedł się opalać, wie pan, na ogród. I już więcej, chociaż do jego obowiązku leżało tylko wtykanie wtyczki do kontaktu u mnie, w mojej pracowni, żeby się zapaliły światła. To on już nie mógł wetchnąć i nikt nie mógł wetchnąć, bo nie on, tylko musiał przychodzić z hotelu drugi elektryk, który do tego momentu spał po pijanym widzie. Przychodzi, oszalał się, wtykał. Dopóki on nie wetchnął, to się nic nie szło. Po czym większość czasu zamawiano rozmowy z telewizją, że jeszcze jeden dzień muszą kręcić, a dyrektor tam jakiś programowy mówił, że tak, ale w takim razie zezwoli im na jeden dzień i zapłaci delegację, ale muszą pojechać przez Dębicę, bo muszą opony do syrenki wziąć z fabrycznego sklepu, gdzie on ma znajomy. No i tak wyglądało kręcenie całego filmu, no, od początku do końca.
A to był film o panu, tak?
O mnie, tak.
Czyli, bo ja właśnie widziałem w tym pańskim aktach tych prasowych, Rozmowa mistrza z śmiercią w telewizji, jakiś tam czwartek, nie pamiętam, jakiegoś tam tego miesiąca, ale o tym filmie nie słyszałem. To dobry film, czy to? Panie Andrzejewa, czy to warto tego szukać, dochodzić do tego?
O ile to w ogóle jeszcze się kupy trzyma, znaczy w archiwach to jest, ale to musi być chyba schepane, no to z pół godziny trwa, no to jest dość długi film, który są także moje wypowiedzi, jak mówię, z rokiem zaszczutego zwierzęcia, wie pan, coś tam pletę, to jest zupełnie bez sensu.
Jak się nazywał ten facet, który to zrobił?
Kuduk.
Kuduk.
Kuduk. Przy czym Kuduk kręcił i tu w tym pokoju film przed 1979 roku i chyba też za 20 minut trwająca o pół godziny.
Jak się nazywał ten film?
To już chyba się nazywało tylko, wie pan, to był cykl taki, który nazywał Galeria 33 milionów. I to był cykl, jeden odcinek był poświęcony mnie.
I to wyszło?
Tak, było wyświetlane dwukrotnie w telewizji. Aha. A ten Rozmowa mistrza śmierci, to jest dwu albo trzykrotnie była wyświetlana. Wie pan, zawsze jak są zaduszki, tak, albo coś takiego, to przy okazji jestem ja odczepywany, czy jeszcze nie całkiem po targami mogę jechać.
Ty trzy filmy, tego nie wiem. Nie wiem, że ten Kuduk zrobił dwa o panu.
No, że te są, one są na 16-milimetrowej taśmie kręcone, bo dla telewizji na 16 kręcą. Andrzejewa jest na 35. Mm-hmm. A oprócz tego jakichś takich krótkich, rozmaitych, wie pan, tak zwanych tematów filmowych, co to po 10 minut, po 5 minut, no to wiele było tego. To ja nie jestem w stanie tego nawet zapamiętać. Pegaza, w rozmaitych no, kulturalnych, tych, czy to w ogóle przechowywują, czy to zaraz idzie później na grzebienie. Ja nawet tego nie mam pojęcia. Dlatego, że miałem raczej bardzo przykre doświadczenia, jeśli idzie z poziomem, powiedzmy, intelektualnym w ogóle
twórców
telewizyjnych. To jest coś rozpaczliwego, co jest w tej telewizji, jacy są ludzie. Zawsze każdy z nich zamierza strzelić jakimś dziełem, które... No nie wiem, dlaczego sobie wyobrażają, że
jeżeli
plastyk i krytyk, jeżeli muszą ze sobą rozmawiać na jakiejś wystawie, jeżeli należy to pokazać, to chyba problem polega na tym, czy krytyk potrafi zadać sensowne pytania, a plastyk czy potrafi sensownie na te pytania odpowiedzieć. Natomiast nie polega na tym, w jaki sposób to będzie sfilmowane. Jeżeli facet musi się do tego celu czołgać po ziemi między kolanami plastyka i krytyka i im równocześnie przekraczać i niby to... Nie wiem, no tak mi w galerii Wal filmowo. Ja rozmawiałem z Matynią bodajże. Matynia nigdy nie potrafił sensownego pytania zadać jak świat świata. Mogę cały czas się myśleć, żeby nie powiedzieć zupełnego idiotyzmu, a równocześnie facet, wie pan, który na kolanach przebiegał pod nami i to nie jeden, bo drugi z mikrofonem i z nagrą, wie pan, tak, na ityce, wie pan. I oni nie mieli być ujęci, filmowali nas tak, no, żeby z tego wyszło, no nie wiem, jakieś dzieło, wie pan, filmowe. no w czasie tego nie sposób mówić, bo człowiek widzi tych facetów i to całe otoczenie, raz, że to jest śmieszne, drugi raz, że podczas dnia wysiadł normalnie na krześle i... Ale ty będziesz zjadała zawsze, ten, taka skłonność do tej takiej kompletnej inscenizacji. Jak był wywiad z Lenem, pamiętam, to bez przerwy w czasie tego wywiadu z przebitkiem na rysunkowym filmie musiał latający talerz przylatywać, albo ten, bo przecież Len całkiem sensownie gada. W ogóle jest inteligentny facet, nie potrzeba tego rodzaju gadżetów puszczać. Gdzieś z kimś innym był wywiad, to gliny nanieśli i posypali całe studio i ci siedzieli tak w glinie. No widzisz, jakiś twórca, prawda? I ze scenografem jest w sensie, czymże to pomaga na Boga? Proszę pana, a tak przeskakując, jak mówią Francuzi, de coq à l'âne, od koguta do osła. Pan przecież wielokrotnie mówił, że chciałby pan zrobić film. Ale czy pan ma jakąś koncepcję jakiegoś filmu? Czy to po prostu jest tak jak z tymi gadżetami technicznymi, że chciałby pan być specjalistą jeszcze jednej dziedziny?
Proszę pana, no ja filmem się interesowałem na tyle intensywnie i jak sądzę, nie jest to wiedza na tyle hermetyczna, co wiedza kompozytorska, wie pan, która wymaga przebrnięcia jednak przez niebotyczne tonych teorii, wie pan, tu się nie da niczego oszukać, we filmie jednak da się oszukać, co będziemy się tutaj czarować, to jest tak jak malowanie obrazów. Tu można wielu rzeczy nie wiedzieć, ale się nauczyć spatrzenia. No kuchni samej najprawdopodobniej nie można od razu znać, ale wystarczy posiedzieć tam powiedzmy przez kilka tygodni i człowiek już tą kuchnię pozna w wystarczający sposób. W związku z tym moje pomysły odnośnie filmu były realne, aczkolwiek one w dużej mierze jakby już zostały zweryfikowane przez życie. Jestem za stary, no nigdy do tego już w tej chwili nie podejdę. Nie chce mi się rzucać malowania w celu, wie pan, no jestem po prostu już za stary.
Miałeś dobrą okazję?
Chyba tak, nawet była okazja, ze względu na to, że dzisiaj pętało mnie w dużej mierze, wie pan, świadomość, że ja muszę czyjeś pieniądze ryzykować, bo swoich bym nie miał takich, a ktoś, kto by mi nagle wystrzelił z gotówką, to wiedziałbym, że ja nie mógłbym po prostu pracować, nie mając świadomości, że ja bym się ta co najmniej zwróci, wie pan.
A czy proszę pana, ten film taki, jaki by pan robił, byłby filmem plastycznym, czy byłby to film fabularny?
Proszę pana, nie, fabularność mnie nigdy nie interesowała. To znaczy, być może, że tu na zasadzie właśnie tego dyrektora cyrku i tych niesprecyzowanych, to mógłbym nawet i seriale telewizyjne kręcić, bo wyobrażam sobie, że no ja bym to zrobił lepiej, no ja bym zrobił tak, tego śmiego, ale to, co mnie naprawdę pociąga, to by mnie interesował film, który byłby w jakiejś tam mierze filmem skonstruowanym tak jak muzyka, wie pan, mniej by tu odgrywało rolę piękno plastyczne, także każdy kadr poszczególny mógłby być bez większego znaczenia, dopiero kolejność, rytmika tych kadrów, połączenie tego z dźwiękiem, oczywiście nie twierdzę, że tu nie byłoby treści, ale nie byłoby fabuły w znaczeniu konwencjonalnym.
No, czyli w takim razie montaż byłby podstawą, istotą.
Tak, montaż jest dla mnie chyba najbardziej chyba rzeczą, która mnie jakby od obejrzenia pierwszych filmów zawsze przenikał mnie taki dreszczyk, jeżeli widziałem jakąś fugę montażową, wie pan, jakiś taki fragment, który zazwyczaj reżyserom pozwala się na to przy okazji snu, retrospekcji lub jeszcze kilku innych rzeczy w konwencjonalnym filmie. Cały film toczy się normalnie, spokojnie, nudno, ale tu następuje jakiś sen, wie pan, i tu można sobie pozwolić, wie pan. No i to przez te parę minut jest zazwyczaj dobra zabawa. No. Ja bym w ogóle nie widział powodu, żebym kręcić film koniecznie dwugodzinny, ale właśnie krótkometrażówki rozmaitego tego typu. Nawet niektóre to miałem jakieś tam pomysły, które sobie wyobrażałem, które mnie bawiły i które bym chętnie kręcił.
Ja bym gdyby pan miał wideo, ja bym panu przysłał kilka filmów. To znaczy, nie biorę żadnych zobowiązań typu finansowego, ale pożyczyłbym, czy też postarałbym się w jakiś sposób ułatwić, że pan kilka takich właśnie filmów, które mnie bardzo zaznaczyły, a są w typie tego, co pan mówi, i co pan maluje, i co pan słucha. Chciałbym panu pokazać, czasami tak z żoną, jak widzimy różne rzeczy, wiem, że pan nie bardzo lubi oglądać pewne rzeczy, które mogłyby się na pana wpłynąć, mogłyby pana hamować, Ale niektóre rzeczy widzimy w kinie, czy też w malarstwie, czy też w ogóle w sztuce, w których często myślimy, fajnie byłoby pokazać Beksińskiemu to. I są takie filmy, nie wiem, czy pan słyszał ostatnio taki, ostatnio, to już od pewnego czasu ten film był, Lyncha, po francusku on się nazywał Labyrinth Man, ale po angielsku to było troszeczkę inaczej. To są takie skojarzenia jakieś schizofreniczne, ale oparte na montażu różnych koszmarnych zresztą, jak to u nienormalnego człowieka scen, o wyprzeciąganiu pewnych efektów nieskończonych, potem skracaniu, nakładaniu różnych takich właśnie efektów w czasie, w dźwięku i tak dalej, w których montaż był ogromnie ważny. Pomyślałem sobie właśnie o tym, jak panu się ten film na pewno spodobał.
Więc na pewno takie rzeczy lubię. Ja panu mówię już z samego mówienia. Wiem, że ten zakres filmów, tylko one normalnie do klubów filmowych się dostają tylko. W klubach filmowych nie zawsze wiadomo, że taki film jest. Na ekranie normalnie nie, bo wszyscy wychodzą ze sali.
To jest film, na którym nikt nie pójdzie. Film, na którym na samym początku jest ciało jakiegoś mężczyzny w tej pozycji, na czarnym zupełnie ekranie, powoli opadający i powoli się podnoszący. I w tej pozycji tak to trwa może z minutę. Przy bardzo dobrym dźwięku. Znaczącym czasie. To robi ogromne wrażenie. Potem jest nagle jakiś kęcik na czarnej planie pojawia się, zupełnie czerni pojawia się jakiś mały punkt biały, który się rozszerza i staje się jakąś taką dziurą białą. Bardzo ciekawe i wszystko na tym takim charakterystycznym, bardzo szmerze, jakimś takim charakterystycznym dźwięku czegoś słyszanego, co nie bardzo wiadomo, co to jest. Gdyby pan miał taki ten, to by... Chciałbym panu pokazać ich takich kilka filmów.
No pan ma na wideo, wie?
Ja je wypożyczyłem, ten film. Ja tam wypożyczyłem i on był nawet źle nagrany, także to klałem w żywy kamień, bo źle go widziałem. Moja żona wstała, powiedziała, że nie mogę oglądać, nic nie widać. Taki źle nagrany. Ale to, co żeśmy zdołali widzieć, to było naprawdę bardzo dobre i bardzo mocne. Proszę pana, inny temat. Może byśmy do konkretów wrócili, żeby zmienić troszeczkę rozmowę. I żeby ja już pana dłużej nie będę ciągnął, no bo dzisiaj już na pewno pan jest trochę zmęczony. Proszę pana, pamięta pan, że kiedyś poruszaliśmy temat negatywów pańskich obrazów. Drugie, temat szkiców do pańskich obrazów. Trzecie, nowy temat, który panu przyprowadziłem, to jest certyfikatów stworzenia. To jest nowa rzecz, zanudzę tym pana, ale zacznę może od tej ostatniej. W każdej sprzedaży i w każdej posiadaniu, zwłaszcza dla kampanii asekuracyjnych, bardzo ważna rzecz jest, że była taka mała notatka autora, prawda, zaświadczam. Ja to na przykład tak sformułowałem. Zaświadczam autentyczność namalowanego przeze mnie obrazu przedstawiającego skały w tonacji niebieskiej z żółtawym niebem i ze znajdującym się na dalszym planie rodzajem cmentarza żydowskiego. Obraz ten namalowałem w 1984 roku. Data nie jest zapisana. Podpisany jest z tyłu Beksiński, nosi cechę OZ. Mniejszy certyfikat wydaje Piotra Widmochowskiego. Rozmiary obrazu są i tam podane.
Czy nie prościej by byłoby, proszę pana, bo taki certyfikat równocześnie nie jest żadnym certyfikatem, bo można namalować inny obraz mający rodzaj cmentarza żydowskiego, unoszące się skały i tym podobne rzeczy i zastosować ten certyfikat i będzie pasować. Czy nie lepiej zrobić fotografię, na odwrocie fotografii napisać, wie pan, że właśnie obraz, którego fotografia znajduje się na odwrocie, został namalowany przeze mnie własnoręcznie i tak dalej, no bo to...
Znakomicie. Dobrze. Dobrze, to jest chyba najlepsza forma, jaka może być. Ma pan rację. Czyli w takim razie trzeba byłoby zrobić odbitki. Szkoda, że tym Glinickim nie porobił negatywów. Wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł. Ale ja czuję, że w takim razie nie obejdzie się dla mnie. Ponieważ absolutnie nie mogę znaleźć dobrego fotografa tam. Wszyscy mi robią marne obrazy, marne zdjęcia. On nie obejdzie bez tego, żebym ja zafundował kiedyś. Chyba, żeby Dziworski, kręcąc tamten film, tam porobił te zdjęcia dobrej jakości. Dla filmów, których ja mógłbym porobić. Bo inaczej z tych slajdów mogły być tylko takie rzeczy, albo kontakty, albo trzeba byłoby zrobić internegatyw i dopiero z tego internegatywu zrobić pozytywy, co jest skomplikowaną i kosztowną sprawą. Więc ja już myślałem o tym.
Ale takich certyfikatów na jeden obraz ile panu potrzeba?
Jeden.
No więc czy nie można zrobić tej wielkości po prostu tylko na większym papierze?
Tego nie może pan zrobić na większym papierze. To może pan zrobić tylko takie, jakie jest, takiej wielkości. To jest przykładane.
No wiem, no więc na arkuszu papieru przyłoży, a można około margines papieru dostać wolny. No.
Chyba, że tak.
Przecież to nie ma znaczenia strona techniczna. No.
Chyba, że byłoby to tej wielkości. To tak.
No przecież to chyba jest rozpoznawalne, no, jak mi się wydaje. Zresztą, czy panu w tej chwili ten certyfikat potrzebny może...
Powolutku ja chciałbym to robić. To nie o to chodzi, że to trzeba od razu zrobić. To nie o to chodzi, że to już... Tylko, że to jest jedna z ważnych rzeczy.
Nie tylko chodzi o to, ponieważ zaczynam dbać o nasze wspólne interesy i zasoby gotówki, wie pan, w kasie, wprawdzie o nasze w pańskiej, znajduje się w mojej. Zastanawiam, czy jest sens wydawać w tej chwili pieniądze na rzeczy, które zawsze można zrobić bardzo szybko, prawda? Jeśli się okaże, że sprawa ruszy, prawda, z miejsca.
Tylko widzi pan. To jest oczywiście logiczne i słuszne, co pan mówi, ale ja powolutku pcham w ten sposób.
No ale jeszcze nie wiadomo, czy nie pcha pan tego wszystkiego ku przepaści.
Możliwe.
A lepiej im mniej spadnie do przepaści, tym będzie lepiej.
Możliwe, ale ponieważ mnie nauczyło już doświadczenie tych dwóch czy półtora roku, jak powoli rzeczy postępują na sobie. ile razy ja muszę zobaczyć drukarza, ile dziesiątek telefonów muszę oddać, ile razy muszę tyle pisać i tak dalej, żeby...
Ale to zrobić samemu, proszę pana. Się...
Na to, żeby to było dobrej jakości, ja tego nie potrafię. Voilà. O, otóż co daję, jak ja robię samemu. Takie ochytstwa. To nie jest, tego nie można, absolutnie. To nie może świat być wystarczający.
Pan to robił, bo po prostu strości nie złapał.
No pan, nie widzi pan, ja się w ogóle ja nie umiem robić.
Ale to, wie pan, ale nauczyć się fotografować, to wie pan,
to jest...
jest prościej niż nauczyć się prowadzić samochód.
Teraz wyszedł nowy aparat. Minolta 4500. Słyszał pan o nim?
Nie.
Cudowny fenomen.
Ale nie kupuję żadnego fenomenu, tylko kupi zwykły pola, kolor.
No ja nie umiem.
Boks taki, najbardziej marszywy boks, do którego wstrzyca ma pan jednorazowego użytku film, taki, z którego od razu wypadają kolorowe te.
No. I nie, no takie to nie, jednak to musi być dobrej jakości, bo gdyby takie obrazy były sprzedawane, to się ludzie nie zadowalają takim czymś. Chcą mieć, wie pan, coś, co jest prestiżowe. To jest niejako cenzurka, to jest niejako laurka tego, co on ma. On nie może się na to zgodzić. Ja mówię,
proszę pana, to jest w takim razie, niezależnie od mojej rady odnośnie tego, że to ma być fotografia, jeżeli to ma być laurka, to niechże pan naprzód się spyta w ogóle, jaka środowiskowo laurka jest przyjęta, bo być może, że ona jednak musi być napisana na jakimś papierze.
Nie. Faktem jest, że musi być.
Przepraszam, ja mam zanotowałem nawet i teraz dopiero sobie przypomniałem, że taką rzecz notowałem, żeby to panu ewentualnie poddać przy wszelkiej propagandzie i tak dalej, i tak dalej. O ile wiem, bo mnie parę osób o to pytało i stąd wiem, że coś takiego istnieje, że istnieją podobno słowniki, wie pan, twórców w każdej dziedzinie, czyli w dziedzinie sztuki fantastycznej i innej, europejskie. I każdy, kto kupuje obraz, podobno orientuje się naprzód, czy twórca ów figuruje w tym słowniku. Oraz, że przynależność oraz, że figurowanie w słowniku jest po prostu prawie, że administracyjną sprawą. Wystarczy tylko wpłacić jakieś wpisowe, które tam wynosi kilkadziesiąt dolarów i posłać dane biograficzne plus dwa, wszystkie te i się figuruje, tak? W chuj z chuj, czy w czymś innym. I nie wiedzą, czy koło tego nie należałoby się przede wszystkim pokręcić, żeby w razie czego, jak to Beksiński, zaraz poszukamy pod B, wie pan, jest tak. No.
Nikt się nie istnieje, pan.
No więc właśnie dlatego mówię, czy nie warto byłoby, żeby pan się tym zajął raczej.
Dobrze, może... pan tam będzie istniał, jeżeli pan najpierw zrobi pierwszą wystawę w Paryżu. No. Inaczej, to, że pan istnieje w Bangladeszu, to pan nie będzie absolutnie istniał w żadnym słowniku.
No właśnie, niech pan to spróbuje rozpracować, bo nie wykluczam, że wie pan, te wszystkie słowniki, nie przesadzajmy my znowu z prestiżowością tego wszystkiego. Większość tych organizacji to również działa na tej zasadzie, że każdy złoży, prawda, z zainteresowanych po 100 dolarów i później jest nagle na druk na całego słownika, prawda, pieniądze i równocześnie dla na strawę, powiedzmy, i chleb powszedni dla panów redaktorów. Więc nie wykluczam, że to tak działa.
Oczywiście, że to, że ja się będę starał, żeby pan był zapisany we wszystkich możliwych publikacjach i zbiorach nazwisk. Oczywiście jest to dla mnie rzeczą, że chciałbym, żeby pan się znalazł, jak ja mam wszystkie możliwe, jakie tylko istnieją w Paryżu, dotyczące Francji, a nawet i świata, zbiorę nazwisk. Mam zwykłego huishu, do którego 2000 tych egzemplarzy pańskiego tego katalogu, który pokazałem, zostanie wysłany. W ciągu mrówczej pracy wielu, wielu dni zebrałem 2000 nazwisk ważnych sam. Dlatego sobie, że jak w końcu przychodziłem do tej biblioteki, to ogromne to mydło takie jest. Nie można tego kupić nawet w wolnej sprzedaży, trzeba było zamówić, więc ja chodziłem do Instytutu Nauk Politycznych i dlatego ten bibliotekarz mówi, panie, czy pan chce się tego na pamięć nauczyć? Bo on już mi widział 10 czy 15 raz ślękącego i pisującego. Tam są około 20 tysięcy nazwisk ważnych ludzi, których ja wynotowałem 2000. Ale to jest, nie dotyczy malarstwa. Tam byli pisarze, tam byli ludzie z teatru, tam byli ludzie najróżniejsi, ludzie, którzy chciałbym, żeby byli wektorami niejako. Poza zawodowymi, bo zawodowcy to jest cenne. Mam nazwiska wszystkich krytyków francuskich. wszystkich galerii francuskich, wszystkich malarzy francuskich, wszystkich kolekcjonerów w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Każdą książkę mam osobno. Nie istnieje pan w żadnej z tych książek.
No wiem, że nie istnieje.
Więc oczywiste jest, że to, że mnie zależy na tym, ani nie istnieje pan. Istnieje biedny kantor w Meyerze 83 roku. Meyer to jest takie grube to mydło, 750 franków kosztuje, w którym są te podane ceny, za jakie na aukcjach całego świata zostały sprzedane obrazy danego pana. I tam nazwisko kantora istnieje. Za 2000 franków sprzedał, udało mu się sprzedać obraz. Za 2000 franków, znaczy za 200 dolarów. Oczywiście jest rzeczą, że ja myślałem o tym, żeby pana w jakiś sposób do takiego Meyera wsadzić. Ale na to, żebym ja do pana do Meyera wsadził, to ja bym pana musiał wystawić na aukcji. Teraz tak. Na tej aukcji pan zyskał bardzo marniutką cenę, albo żadną, typu 200 dolarów, 300 dolarów, nie więcej. Jeżeli bym w ogóle pana sprzedał, mógłbym się okazać, że nikt nie chciał się tak kupić. Czyli to zdarzyło mi. Zdarzyło mi się takiego, miałem rysownika, jednego Polaka, bardzo dobrego, fajnego. Nikt nie chciał kupić, no to za 20 franków poszedł. Duży, ogromny rysunek. Więc na to, żeby uniknąć tego rodzaju sprawy, a żeby pańskie nazwisko jednak się tam znalazło, bo to jest ogromnie ważne w tym wyciągu, że istnieje, wiadomo jest, jaka jest jego kotacja, jaka jest jego kota, tak? Znaczy nic, na jakiej on wysokości się sytuuje i ile się go sprzedaje za tak zwany punkt, czyli taki rozmiar, który tam Leonardo da Vinci malował przez tam 15 minut, coś takiego. Dlatego ja tak naciskam na te wielkie obrazy, że oni liczą punktami. Więc na to, żeby się tam pan znalazł i to na dobrej pozycji, żeby to nie było tak jak ten biedny kantor, że tego to raczej kompromituje i dyskwalifikuje, ale narazował, to ja chciałbym zrobić fikcyjną sprzedaż, w której ja bym odkupił sam ten obraz za bardzo wysokie pieniądze.
I 5%?
Nie 5%. 5% to jest w innej konfiguracji. W tej konfiguracji, której ja odkupuję za pieniądze, które ja chcę, rozumie pan? To ja płacę 37%. Czyli jak ja bym chciał, żeby pański obraz uszedł za obraz, który został sprzedany, powiedzmy 100 tysięcy franków, bo wydaje mi się, że no od razu trzeba byłoby zacząć z jak najgrubszej rury, już nawet taki, wie pan, co tam już ustale i nie mają tego. Wydaje mi się, że można było w ogóle, to ja musiał za to zapłacić 36-37 tysięcy franków. 5% to jest inna kombinacja. 5% to jest kombinacja próby, ile wydali. A jak nikt nie kupi, albo za małe pieniądze kupił, to mnie to wraca. Ale ja tego nie kupiłem. Rozumie pan? Ja nie jestem nabywcą. Ja jestem tylko sprzedawcą, który zapłacił za to, że nie udało mu się sprzedać. Natomiast na to, żeby ja istniał w Meyerze, to ten obraz musi być faktycznie kupiony. Przeze mnie być może. Albo przeze mnie podstawionego człowieka. Ale on musi być faktycznie kupiony. To nie może być obraz, który był wystawiony i wycofany tylko dlatego, że nie osiągnął jakiejś tam ceny, którą ja wyznaczyłem. I pan by się inaczej nie znalazł w Meyerze, więc ja mógłbym to zrobić.
Musiałby być faktycznie w takiej sytuacji, musiałby być jeszcze dodatkowy warunek, że nie mógłby kupić ktoś, powiedzmy, anonimowy z punktu widzenia, tylko na przykład ktoś tego znał kolekcję.
Ktoś to dałoby to osobom gwarancję, że to nie jest lipa, że to nie jest lew.
Jeżeli by kupiło, powiedzmy, dwóch kolekcjonerów znanych
oczywiście
za drogie pieniądze, to wtedy...
Prawie. Oczywiście jest rzeczą. Także do tego Meyera to my się nie mamy co na razie przystawić bez wystawy. To ja o tym oczywiście że myślę, tylko że ponieważ znam mechanizm, więc na razie nie wsadzam w niego palec, bo bym nie był w stanie z niczego z niego wyciągnąć. Po prostu bym stracił obraz. Albym go musiał odkupić za ogromne pieniądze, bo przecież nikt, absolutnie nikt nie kupiłby pańskiego obrazu w tej chwili za takie pieniądze. Bo tam się wcale nie kupuje obrazu za ich wartość wewnętrzną, tylko za to, ile one są pieniężnie warte, czyli ile nabywają wartości przez wystawianie, pokazywanie, dyskusje, artykuły, spory, które się na ten temat odbywają. Czyli nabywają tej wartości powoli, jak starzejące się wino. W związku z tym, gdybym ja wstawił takie obrazy, przecież ludzie widzieli te obrazy, tutaj reakcje są bardzo silne na pańskie obrazy, na ten katalog, ale nikt absolutnie mi nie proponował kupna. Nikt. Nikt nie powiedział, to by się nie sprzedał.
Mam sumienie, że panu to mówiłem w pierwszej godzinie naszej rozmowy.
Tylko, że ja muszę panu powiedzieć, no, że ja nie mam na co dzień do czynienia z Rothschildami, Thyssenami, czy innymi wielkimi kolekcjonerami. W związku z tym, nie dziwota, że jak mówię, za ile ja kupuję, czy też przesadzając mówię, za ile kupuję, bo nie chcę obniżać pańskiego pułapu, no to nikt, i za ile gotów byłbym sprzedać pierwszy obraz, no to nikt się wśród moich znajomych, którzy są zwykłą sobie inteligencją, nikt się nie do tego nie kłapie, więc dlatego ja się nie martwię zupełnie, że nikt nie kupuje. Sobie zaczyna pan kaszleć.
No. Nie, normalko.
Dlatego niech pan nie myśli, że ja na ślepca idę w mgłę. Wiem, że to nie są ci potencjalni nabywcy, ale z kolei wiem, że ci, którzy potencjalnymi nabywcami będą w przyszłości, wiem, kto oni są, wiem, jak do nich dotrzeć, wiem, jakimi mechanizmami potem zapisać pańskie nazwisko w takich a takich księgach, żeby tam stało na poczesnym, dobrym miejscu, a nie gdzieś jak ten biedny kantor. Takiego się nie sprzedaje za 2000. To jest, taki jest Sandorfi, proszę pana, malarz, takie koszmarne rzeczy maluje, młody chłopak, Włoch. On był, wystawiał w galerii Issy Basho, to jest wielki handlarz sztuką, i ja chciałem pana tam wstawić. I ja rozmawiałem z dyrektorką tej Issy Basho, która nie zgodziła się pana wystawić. Więc ona wystawia tego chłopaka, nie zgodziła się pana wstawić. Bardzo wiele komplementów mówiąc pod adresem pańskiego malarstwa, ale nie chciała. Widocznie jakieś tam miała rację. Dość, że tego Sandorfiego, ona bardzo, ta dyrektorka tej galerii Zipaszu, bardzo go, powiedzmy, propaguje. No i ten, proszę pana, Sandorfi, nagle mu przyszło do głowy zmierzyć się z rzeczywistością, czyli oddać swoje obrazy dwa na giełdę, na aukcję. A tam bezlitosna prawda panuje. Tam nie można już, wie pan, oszukać. Chyba właśnie, że się robi taki numer, jak pan opowiada. Ale jak się takiego numeru nie robi, tylko się człowiek, to wtedy okazuje się naprawdę, jaką wartość ludzie gotowi są za to zapłacić. I za jego obrazy zapłacono 15 000 franków. Czyli 1500.